Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Proponujemy dziś pierwszy odcinek nowego cyklu pod tytułem Ulmowie z Markowej. Poświęcimy go wojennej historii małżeństwa z podkarpackiej wsi Markowa. Słudzy Boży Wiktoria i Józef Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci za ukrywanie Żydów poniosło śmierć męczeńską z rąk niemieckich okupantów. Na wtorkowe spotkania z historią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek pierwszy. O polskiej rodzinie Ulmów z Markowej pod Łańcutem z roku na rok mówi się coraz częściej, i to nie tylko w mediach katolickich. Wojenny los tej galicyjskiej rodziny przekroczył już horyzonty regionalne i trafił pod rozwagę watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za sprawy nowych świętych. Już niebawem ten głos Kościoła zdecyduje, czy przykład miłości i ofiary polskiego małżeństwa z siódemką dzieci zostanie przedstawiony do naśladowania chrześcijanom wszystkich kontynentów. O tym właśnie, czym rodzina Ulmów, a więc Wiktoria i Józef z Markowej oraz ich dzieci, zwróciły na siebie uwagę, opowiemy w kilku odcinkach przygotowanych przez papieską rozgłośnię. Zapraszamy na słuchowisko radiowe, które przeniesie nas w czasy II Rzeczpospolitej i jej dramatyczne losy związane z okupacją niemiecko-sowiecką.
Naszymi przewodnikami po tamtym mrocznym okresie będą osoby, które zapoznały się bliżej z historią męczeństwa rodziny Ulmów. Dzieje tej podkarpackiej rodziny opowie pochodzący z Markowej historyk Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma. To jemu zawdzięczamy zachowanie pamięci o polskim męczeństwie w czasach narodowej zagłady. Dzięki jego niestrudzonej pracy i pasji historyka, po prawie 60 latach zapomnienia, rozpoczął się proces beatyfikacyjny męczenników II wojny światowej z Markowej. W tym miejscu składamy mu gorące podziękowania za pomoc przy realizacji tej audycji.
Do diecezji przemyskiej spływają informacje o zainteresowaniu rodziny Ulmów już nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Na ostatnich uroczystościach 67. rocznicy zamordowania Ulmów, Szalów i Goldmanów gościł ksiądz Józef Bar, oficjał Sądu Metropolitarnego Przemyśla, i mówił, że informacje o łaskach są przekazywane do diecezji właśnie z całego świata z prośbą o obrazki przez wielu uważanych za świętej rodziny. Tak więc mamy takie informacje, że za ich wstawiennictwem ludzie otrzymują te łaski, o które proszą, i także zdarza się, że na ich grób pielgrzymują ludzie z całej Polski.
Drugim naszym przewodnikiem będzie metropolita przemyski. Arcybiskup Józef Michalik osobiście zatroszczył się, by pamięć o męczennikach z Markowej doczekała się kościelnego uznania. To on z mądrością duszpasterza wniknie w sekret Ulmów, w ich tajemnice miłości małżeńskiej, rodzinnej, chrześcijańskiej i tej otwartej na nieznajomych przybyszów. Także jemu składamy wyrazy wdzięczności za czas poświęcony na nagrania i wszelkie wyrazy pamięci o Kościele polskich męczenników. Głos przewodniczącego Episkopatu Polski będzie cennym świadectwem i spojrzeniem na rodzinę Ulmów z perspektywy chrześcijańskiej, który ukaże uniwersalność ich świadectwa dla całego Kościoła powszechnego. Arcybiskup Michalik dokona również wielu analiz obecnej sytuacji polskiej rodziny, odnosząc je do wojennych losów rodziny z Markowej.
Myślę, że takie przykłady wystarczą, żeby przekreślić całą propagandę, ale nie wiem, czy wystarczą, jeśli nie będą nagłaśniane, więc trzeba o nich opowiadać, żeby zachęcić ludzi współczesnej kultury do realizowania właśnie tego rodzaju trudnych wyzwań, w których się sprawdza nasze człowieczeństwo.
Z kolei głos oddamy księdzu Dariuszowi Drążkowi, postulatorowi w procesie beatyfikacyjnym polskich męczenników II wojny światowej. W grupie tej znajduje się właśnie rodzina Ulmów z Markowej.
Po roku 1999, gdy papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi grupę 108 męczenników II wojny światowej, okazało się, że jest jeszcze wielu kandydatów, którzy swoim życiem, ofiarą życia, mogliby być takimi światłymi wzorami, godnymi stać się ogłoszonymi męczennikami w Kościele. Więc rozpoczęto procesy diecezjalne. To trwało sporo lat, ale ostatecznie wszystkie te procesy w poszczególnych diecezjach zjednoczyły się wokół osoby naszego księdza biskupa diecezjalnego, Jana Bernarda Szlagi, i nasza diecezja przewodniczy całej tej grupie męczenników. Mamy więc proces w sprawie sług bożych księdza Henryka Szumana i 104 jego towarzyszy, którzy ponieśli męczeńską śmierć na terenie całej Polski w czasie II wojny światowej.
Z kolei świadectwem niezwykle cennym będą nagrania człowieka, który jako jeden z nielicznych pamięta osobiście rodzinę Ulmów. Głos oddamy żydowskiemu chłopcu ukrywanemu w Markowej, któremu dzięki jej mieszkańcom udało się przeżyć horror II wojny światowej. O swoich losach opowie nam Abraham Segal, ukrywający się na Podkarpaciu jako Romek Kaliszewski. Obecnie mieszka on pod Hajfą w Izraelu, ale czuje się cały czas Polakiem.
Ja się czuję do dzisiejszego dnia i niech to będzie rozgłoszone po całej Polsce i po całym świecie, że jestem po pierwsze Polakiem, po drugie, że mnie obrzezali, powiedzmy, wbrew mojej woli lub podług, jak się to mówi, tradycji, przynależam do wiary mojżeszowej i to mnie nie ogranicza.
Wybuch II wojny światowej był początkiem tragedii milionów mieszkańców Europy. W sposób szczególny dotknęła ona narody żydowskie i Polski. Pierwszy z nich, według założeń niemieckich ekspertów do spraw ludobójstwa, miał zostać totalnie wyniszczony. W późniejszym czasie podobny los był przeznaczony dla większości Polaków, a ci, dla których nie przewidziano śmierci, mieli być niewolnikami służącymi hitlerowskim zwycięzcom.
W ciągu II wojny światowej zginęło około 6 milionów obywateli polskich. Połowę z nich stanowiła niemal cała przedwojenna 3-milionowa społeczność żydowska. Niestety, światowe media mówią jedynie o tragedii Holokaustu, nadając jej bezprecedensowy wymiar. Umyka im zarazem, że zbrodnie Niemców na Polakach dokonały równie przerażających narodowych strat i ofiar. W naszej audycji nie będziemy się licytować, a opowiemy o losie, który w bohaterskim świadectwie połączył Polaków różnych wyznań w chwili śmiertelnego zagrożenia.
Dziś powiemy o początku dramatu, który połączył dwie społeczności, katolików i Żydów. W naszej opowieści skupimy się na wojennych losach ludzi żyjących w jednej wiosce na południu Polski. Nie sposób jednak mówić o finale dramatu z Markowej, jeśli mało znane pozostaną kwestie szerszego historycznego spojrzenia na dzieje Rzeczpospolitej pokonanej w wojnie z 1939 roku.
Dla okupowanych ziem polskich pierwsze antyżydowskie prawa nazistowskie Niemcy wydały już w pierwszych miesiącach swych rządów. Z dniem 1 grudnia 1939 roku wprowadzono na terenie Generalnego Gubernatorstwa obowiązek, aby wszyscy Żydzi mający ponad 12 lat nosili opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Inwazja niemiecka na ziemię II Rzeczpospolitej była dobrze przygotowana. Także kwestia żydowska pozostała dopracowana w detalach, stąd nie powinny dziwić precyzyjne przepisy i akcje antyżydowskie oraz ich praktyczna i konsekwentna realizacja przez Niemców. Hitlerowska machina śmierci, raz zresztą uruchomiona, nigdy się nie zatrzymała, ale funkcjonowała sprawnie przez długie lata wojny. Wejście na ziemię Polski niemieckiego żołnierza oznaczało terror i śmierć. Doświadczyło tego każde miasto i najmniejsza wioska.
Taki los spotkał również małą gminę na Podkarpaciu, jaką była wtedy Markowa. Tam but niemieckiego żandarma odcisnął się na tyle mocno, że przeraził całą okupowaną Rzeczpospolitą. Tupot tych niemieckich butów zawsze oznaczał śmierć. Do Markowej przyniósł jednak zbrodnię najgorszą, ponieważ dokonaną na zwykłej rolniczej rodzinie z 7 dzieci oraz na ukrywanych przez nią 8 Żydach. Buty niemieckiego żołnierza zostały tam splamione krwią sprawiedliwych i niewinnych, dorosłych i dzieci, katolików i wyznawców religii mojżeszowej. Zresztą, jak podkreśla historyk IPN, to samym Niemcom zależało na nagłośnieniu tej zbrodni.
Pierwsze te informacje dostały się do społecznej świadomości dzięki tym Niemcom, którzy byli zbrodniarzami, bo im zależało na tym, żeby ten fakt był szerzej znany. No dlatego, że Niemcy szczególnie nienawidzili Żydów i ich jako pierwszych przewidzieli do zlikwidowania. Dopiero później na kolejnym etapie mieli być Polacy. No i te wszystkie przypadki ukrywania Żydów chciano, żeby one zakończyły się, żeby ci Żydzi nie przeżyli II wojny światowej. Taki był cel. W czasie okupacji, gdy Niemcy rozstrzelali rodzinę Ulmów za to, że przechowała w swoim domu Żydów, to zrobili to, tak brzydko mówiąc, w spektakularny sposób. I to wszystko po to, żeby odstraszyć innych Polaków od ukrywania Żydów. Wiemy z akt procesu przeciwko jednemu ze sprawców, Józefowi Kokotowi, że furmani, którzy wieźli Niemców, zostali przywołani, żeby przyglądali się, jak są rozstrzeliwani Polacy, po to, żeby o tym rozpowiadali.
Na polskich Żydów, już oznaczonych opaską z gwiazdą i skatalogowanych, nałożono obowiązek pracy na rzecz III Rzeszy. Dodatkowo bez wynagrodzenia musieli na przykład odśnieżać drogi, a swoje miejsce zamieszkania mogli opuścić tylko na podstawie specjalnego zezwolenia władz okupacyjnych. Zakazano im korzystania z komunikacji kolejowej. Wprowadzono także prawo, na podstawie którego konfiskowano majątki, a w szczególności przedsiębiorstwa znaczącego biznesu kontrolowanego przez bogatych Żydów. Wkrótce niemiecki wyzysk połączono z pozbawieniem wolności poprzez kierowanie znacznej części ludności żydowskiej do obozów pracy. W 1941 roku było ich już około 200. Pozostałą część noszących na ramieniu gwiazdę Dawida odseparowywano nie tylko od Niemców, ale także od innych narodowości, w tym od Polaków.
Na terenach okupowanej Rzeczpospolitej założono w tym celu ponad 400 gett. W 1941 roku przywódcy III Rzeszy podjęli decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, co oznaczało w konsekwencji wolę wymordowania wszystkich europejskich Żydów, w tym tych, którzy zamieszkiwali w ogromnych skupiskach na terenie okupowanej Polski. W wyniku tej decyzji zginęło w niemieckich obozach masowej zagłady na skutek rozstrzeliwań, przymusowej wyniszczającej pracy, głodu i chorób wywołanych stworzonymi przez okupanta warunkami około 5,5 miliona europejskich Żydów. 3 miliony z nich było obywatelami II Rzeczpospolitej.
Dodajmy, że kwestia odpowiedzialności za te niemieckie zbrodnie rozmywa się. Badania wśród młodzieży za Atlantykiem wskazują na całkowitą ignorancję i przekłamywanie historii. Ofiary nazywa się katami, a z kraju walczącego z niemieckim i sowieckim agresorem robi się głównego odpowiedzialnego i wykonawcę Holokaustu, zauważa historyk IPN.
W Stanach Zjednoczonych jakby funkcjonuje taki stereotyp Polaka antysemity, i stereotyp Polaka antysemity, który był nieprzychylny Żydom i który był mordercą. To jest coraz częstsze. Ja nie mówię, że to jest całkowicie powszechne, ale gdyby zapytać obywateli, gdyby przeprowadzić badania, to obawiam się, że wyszłoby tak jak w jednej grupie na uniwersytecie w Kanadzie, gdzie profesor zapytał, kim byli naziści. Studenci mieli wpisać narodowość i najwięcej studentów pisało, że naziści to Polacy. Z tym wiąże się także problem używania sformułowania polskie obozy koncentracyjne. To jest dosyć powszechne w Stanach Zjednoczonych. I co jest nieprawdopodobne, to sobie, trudno to wyobrazić, to także się pojawia w Niemczech.
Niemcy chętnie dzielą się obecnie odpowiedzialnością za swe wojenne zbrodnie i na inne narody, w tym Polaków, kierują oskarżenia. Mateusz Szpytma nie ma wątpliwości, komu zależy na fałszowaniu historii II wojny światowej.
Niemcy piszą o obozach, o niemieckich obozach koncentracyjnych, piszą polskie obozy koncentracyjne. Długo nie mogłem sobie wyobrazić, że tak w ogóle jest, ale te dowody są niezbite. A jeśli wierzyć ostatnim ustaleniom, które przeczytałem w prasie, to sformułowanie polskie obozy koncentracyjne wymyśliło niemieckie BND, czyli wywiad RFN-owski, bodajże w 1956 roku, po to, żeby długofalowo, jakby małymi kroczkami, winę za zbrodnie oddalać od Niemców, a przybliżać do tej winy także inne narodowości.
Sytuacja w okupowanej Polsce wyglądała jednak inaczej, czym chce się obecnie manipulować. W odpowiedzi na działalność hitlerowskiego agresora rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie w Paryżu, a następnie w Londynie oraz konspiracyjne władze podziemne na terenie kraju podjęły starania na rzecz ratowania eksterminowanych Żydów. Mimo groźby represji i utraty życia, także część Polaków, niezależnie od decyzji władz, postanowiła przyjść Żydom z ofiarną i skuteczną pomocą. Wśród niosących nią znaleźli się i tacy, którzy przed wojną okazywali niechęć w stosunku do ludności żydowskiej.
Historyk Mateusz Szpytma zauważa, że stosunek Polaków nieżydów do coraz bardziej represjonowanych Żydów można podzielić na cztery kategorie. Najliczniejszą grupą byli obojętni. Oni nie robili nic, ani Żydów nie wydawali, ani im nie pomagali. Pozostawali obojętni, ale też należy zrozumieć, że zaangażowanie w pomoc równoznaczne było z bohaterstwem i narażeniem własnego życia, a taką cenę nie każdy chciał płacić. Do drugiej grupy należeli ludzie pomagający Żydom okazjonalnie. Część robiła to doraźnie, a inni w sposób długofalowy.
Trzecia grupa to prawdziwi bohaterowie. Dodajmy, że wielu z nich zapłaciło życiem za podanie żydowskiemu dziecku bochenkę chleba. Byli w końcu i tacy, którzy zdecydowali się na ukrywanie wyznawców judaizmu pod własnym dachem. Wśród nich jest wielu polskich bohaterów, z których do tej pory nie wszystkich udało się zidentyfikować. W tej grupie są Józef i Wiktoria Ulmowie i inni bohaterowie z Markowej, o których opowiemy w kolejnych odcinkach tej audycji.
Niemniej jest i czwarta grupa, najbardziej haniebna, tak zwanych szmalcowników, którzy sprzymierzyli się z niemieckim okupantem. Wielu z nich dla własnego interesu współpracowało z hitlerowcami i wydawało zarówno Polaków, jak i ukrywających się u nich Żydów. Dodajmy od razu, że często świadectwem tego są wyroki wykonane przez polskie państwo podziemne, które egzekucjami tępiło plagę szmalcownictwa i przyczyniło się do eliminacji wielu niebezpiecznych niemieckich kolaborantów.
Wysłuchali Państwo pierwszego odcinka audycji pod tytułem Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejną audycję zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.